Paulina Smaszcz.
Cóż to było za spotkanie? Ile energii w pani drzemie?
Tak już chyba mam od urodzenia. Jestem totalnie żółta według Insightu. Struktogram mózgu czerwona. No to po prostu ta energia się bierze znikąd. Ja to zawsze się śmieję, że z tą dużą dozą optymizmu i energii to zawsze wszyscy pytają, co ty jesz? Co ty bierzesz? A ja tak po prostu mam od urodzenia.
To spotkanie to było trochę jak rodzaj terapii dla nas wszystkich.
Naprawdę? Tak pani to odebrała? To bardzo mi miło. Znaczy ja raczej nie terapeutyzuję, bo ja jestem socjologiem i z wykształcenia pierwszego filologiem. Bardziej traktuję to, że to jest spotkanie kobiet, gdzie warto wymienić się jakimiś doświadczeniami. Tutaj wspaniała grupa, która świetnie też reagowała. Widziałam też i smutek w oczach, czyli że gdzieś tam dziewczyny myślały o swoich jakichś przygodach czy swoich doświadczeniach, ale też widziałam dużo śmiechu i dystansu, więc z taką grupą się wspaniale pracuje. Więc jeżeli to miała być taka pozytywna terapia, dobrze, niech tak będzie, zgadzam się.
Powiedzmy, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć, jaka jest kobieta petarda.
Kobieta petarda to kobieta przede wszystkim świadoma samej siebie. Wie, dokąd dąży, dokąd zmierza, jakie ma marzenia, jakie ma cele. Wie, że musi całe życie się edukować. Potrafi sobie poradzić w sytuacjach, które często ją zaskakuje, czyli nie liczy na to, że ktoś ją jakby wesprze, tylko wie, że jej kompetencje, jej doświadczenie jest najważniejsze. Jest też świadoma, że wszystko w każdej chwili może stracić, ale i tak sobie świetnie poradzi. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest też kobieta, która dba o swoje zdrowie, robi badania profilaktyczne, wspiera inne kobiety, lubi te kobiety, wybacza sobie błędy, wie, że porażki są konieczne, żeby odnieść swój indywidualny sukces. Jest to kobieta, która czasami płacze, czasami jest smutna, potrafi kochać, ale też wie, jak chce być kochana.
Wiemy, jaka jest kobieta petarda. Czy łatwo jest być taką kobietą współcześnie?
Nie, absolutnie. Dlatego, że wydaje mi się, że przede wszystkim presja, którą mamy, nie tylko mężczyzn, ale presja rodziny, presja polityki, presja kościoła, presja mediów, a propos pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, powoduje, że staramy się być perfekcyjnie. Niestety perfekcja prowadzi też do szaleństwa, ale prowadzi też do chorób, do depresji, do lęków i smutku. Po prostu zapominamy w tym wszystkim, że mamy 24 godziny, że musimy być zdrowe, że musimy wiedzieć, czego chcemy. I czasami trzeba niektóre rzeczy odpuścić, a na niektórych się skupić.
Jest pani coachem i daje pani energię nam. A skąd pani czerpie energię?
Ja czerpię energię z książek, z mojej muzyki, z moich najbliższych przyjaciółek, których jest bardzo niewiele, ale też z seksu z mężczyznami.
I to warto podkreślić, wcale nie wstydzi się pani o tym mówić.
To jest najgorsze właśnie, że my nie mówimy, nie komunikujemy się ze światem tak, jak pragniemy. I przez ten brak komunikacji często jesteśmy niezrozumiałe. Ja uważam, że im bardziej mówimy światu, czego pragniemy, czego chcemy, jak chcemy być kochane, jak kochać i pracujemy nad tą komunikacją, tym mamy szansę to dostać.
Ale z tym seksem to jest chyba trochę tak, że to jest temat tabu jeszcze mimo wszystko.
Cały czas to jest mega temat tabu i nie tylko wśród kobiet w moim wieku, ale również kobiet bardzo młodych. Ja rozmawiam ze studentkami i wydaje mi się, że największym tematem tabu wśród nich jest nadal edukacja seksualna. I wydaje nam się, że tak świat poszedł do przodu. No niestety nie. Nie w Polsce.
Mówimy o kobiecie petardzie. Czy istnieje jeszcze podział współcześnie na duże miasta, na małe, takie jak Wieluń? Czy nasze mieszkanki tutaj mają trudniej, by być tą kobietą petardą?
Ja przede wszystkim doktorat zrobiłam na kobietach z miast, które straciły status miasta wojewódzkiego. Czyli to są takie miasta powyżej 200 tysięcy. I niestety tym kobietom jest o wiele trudniej. Często pracują poniżej swoich kompetencji. Są całkiem dobrze wykształcone, ale muszą zgadzać się na byle jakość, dlatego że miejsce, w którym żyją, nie oferuje, nie umie skorzystać z tych kompetencji. Często też podporządkowują się, że zaczynają pracować w firmach swoich partnerów albo w firmach rodzinnych. Nie chcą opuścić miasta, dlatego że tutaj są rodzice seniorzy albo mają dom, do którego są przywiązane, czy kawałek ziemi. I jest na pewno tym kobietom trudniej. Dlatego ja jeżdżę do takich miejsc, dlatego że uważam, że one potrzebują wsparcia. Ja jeżdżę też do koła gospodyń wiejskich, które uwielbiam również i pozdrawiam je bardzo serdecznie.
Widać, że dużo radości pani sprawia też ten kontakt.
Ja ja po prostu kocham to, co lubię i wydaje mi się, że największym szczęściem może być właśnie to, że ja właściwie nie pracuję. Ja spędzam świetnie czas i ja się tym bawię i jeszcze mi za to płacą. No może być lepiej, przecież jestem szczęściarą.
Nie może być chyba lepiej. Powiedziała Pani dzisiaj bardzo ważne zdanie do kobiet, które są mamami, że ważne, żeby były silne. Jeśli nie dla siebie, to dla swoich córek, bo przecież one nas obserwują.
Tak, i one nas naśladują i często widząc pewne schematy, imprinty, które im powielamy, nie potrafią zbudować swojego życia. Ale znam bardzo dużo kobiet, które mówią, ja nigdy nie będę taka jak moja mama, a później są takie jak ich mama, dokładnie.
Tak sobie myślę, że warto podkreślić, że tak naprawdę nie jest łatwo być kobietą. Mówiła Pani o tym, że jesteśmy podzielone na milion elementów, sytuacji, zależności, jesteśmy mamami, pracownicami. To wszystko jest trudne, żeby osiągnąć taki spokój, taką równowagę.
Dlatego jeżeli same nad sobą nie będziemy pracować właśnie nad tą naszą samoświadomością, to nikt tego za nas nie zrobi.
Będziemy stać w kącie.
Tak, ale to jest bardzo ważne, żeby ze sobą przepracować. Ja oczywiście w mojej książce podpowiadam, daję narzędzia, ankiety, ćwiczenia, które w tym pomagają, ale jeśli tego same nie przerobimy, nikt nam tego nie da.
Otwiera Pani oczy kobietom. Co one później mówią po tych spotkaniach?
A co Pani słyszała?
Dużo dobrego.
No właśnie. Znaczy, to ma sens. Ja zawsze myślę, że jeżeli każda z tych kobiet, które przychodzą, a dzisiaj było ich ponad 120, każda wyciągnie jedną rzecz, coś dotknie ją, uruchomi ją, zmieni coś w swoim życiu na lepsze, to warto. Warto przyjechać do Wielunia.
Ta sytuacja z pandemią spowolniła nas wszystkich, Panią także. Widać teraz, że już ta widownia wraca, że już odzyskujemy to, co straciliśmy?
Myślę, że odzyskujemy może wiarę, że będzie lepiej, ale myślę, że nie odzyskamy nigdy straconych finansów i szans, a nasze państwo nas średnio zadbało. Ja sobie myślę, że kobiety właśnie w pandemii stały się taką troszkę, taką gąbką tych wszystkich frustracji i lęków. No bo z jednej strony musiałyśmy dbać o nasze dzieci w szkołach online, i musiałyśmy dbać o naszych seniorów odblokowanych, ale też musiałyśmy pracować i jeszcze uruchomić partnera i ja myślę, że trochę pochłonęłyśmy tych depresyjnych, lękowych, smutnych emocji i teraz czas się podnieść.
Jeszcze na koniec zapytam, bo Pani jest socjologiem, to bardzo ważna opinia będzie Pani. Teraz mówiło się bardzo dużo w mediach o tej sprawie, że małe dziewczynki mają nosić w szkołach takie ubranie, by nie kusiły chłopców. Jak Pani słyszy takie rewelacje, to co Pani sobie myśli?
No, że niestety jak najszybciej zmieńmy ten rząd, ale przede wszystkim edukujmy społeczeństwo, dlatego że edukacja to jest najważniejsze, co powinno być. Natomiast nasz kraj jest okropny pod tym względem, że powinniśmy bronić i być autorytetami w kwestii policji, wojska, służby zdrowia i nauczycieli. A to są grupy, które są najgorzej traktowane. A nauczyciele to jest koszmar. Jak oni pracują, na czym muszą pracować, a obecne systemy edukacji i to, co robi nasz minister, jest po prostu żenujące. Chcą nas wcisnąć w role, które były już wiele, wiele lat temu. I powiem szczerze, edukujmy chłopców, edukujmy dziewczynki, a nie zabraniajmy i nie ubierajmy ich w zbroje i w mundury.
Bardzo dziękuję.